Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
11 po 14, Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. W naszym studiu są w tej chwili goście, pan Jarosław Sidun, profesor Jarosław Sidun, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, dzień dobry.
Dzień dobry.
I także panowie Paweł Carewicz, Krzysztof Danowski i Gustaw Antypiuk, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówimy o was konstruktorzy, choć jeden z panów, pan Krzysztof, to również rzecznik, tak, całego przedsięwzięcia.
Tak, zgadza się.
To będziemy zaraz wszystko po kolei wyjaśniać, bo rzeczywiście macie się czym pochwalić na naszej antenie. Wróciliście niedawno z targów w Brukseli.
Tak, odbyły się w dniach 17-19 targi innowacji, wynalazczości Brukseli, Brussels Innova. Projekt Hermes wziął udział w tych targach. No, liczyliśmy, że pojedziemy pokazać nasze rozwiązanie, że może znajdziemy jakichś ciekawych partnerów. No, a przy okazji się okazało, że zdobyliśmy również złoty medal na tych targach także.
Czyli mówimy o przedsięwzięciach, które realizowane są przez ludzi, którzy na Politechnice studiują i którzy mają pomysły na to, jak przekuć tę wiedzę w rzeczy zupełnie komercyjne, a przynajmniej są na dobrej drodze ku temu.
Tak, właśnie. No, przekuwamy pomysły, przekuwamy jakieś nasze myśli na to, żeby stworzyć prototyp, żeby pomóc ludziom, bo projekt Hermes no, jest takim projektem, który ma pomóc osobom niepełnosprawnym, bo jest to przystawka do napędu wózka osoby niepełnosprawnej, umożliwiającej transport tej osoby po mieście, samodzielną jazdę, wykorzystując zarówno źródło energii elektrycznej, jak również manualne siłę mięśni. No i chcemy pomóc tym ludziom niepełnosprawnym, żeby mogli się poruszać, żeby mogli wyjechać z mieszkań, żeby pojechali za miasto, uczestniczyli w różnego rodzaju wycieczkach.
Będziemy sobie o tych szczegółowych, technicznych zagadnieniach jeszcze rozmawiali, ale może też powiedzmy, jak dochodzi się do tego momentu, kiedy odbiera się złoty medal na targach w Brukseli?
No, myślę, że przede wszystkim najpierw pomysł. Najpierw pomysł, była potrzeba, były sygnały od ludzi niepełnosprawnych, że potrzebują takiego urządzenia, że takie urządzenie pomogłoby im w życiu. Więc zaczęliśmy projekt, zebraliśmy zespół, pan doktor Sinun, jeszcze wtedy doktor, zebrał nas, grupę studentów, powiedział o jakim pomyśle rozmawiamy. Usiedliśmy do budowania modelu 3D. Po modelu 3D zaczęliśmy szukać finansowania, poszliśmy do Wydziału Mechanicznego, do dziekana Wydziału Mechanicznego, który uznał pomysł za warty realizacji, warty dalszego rozwijania. Otrzymaliśmy finansowanie, a dalej po prostu hala maszyn, całe przetargi, wszystko zorganizowaliśmy, zbudowaliśmy prototyp. No i mając już prototyp, możemy ruszać, tak jak było powiedziane, na targi po złoty medal.
Te targi to okazja, by pokazać się inwestorom, pokazać się ludziom, którzy w dziedzinie innowacji właściwie wiedzą niemal wszystko. No ale przecież okazuje się, że nasz kraj też jest takim miejscem, gdzie tych innowatorów nie brakuje. Na tych targach, przypomnijcie, ile było takich zespołów z Polski?
No, było około 50 zespołów z Polski. Prezentowali bardzo różnorodne wynalazki, od medycyny, przez technikę rolniczą, przez systemy nawigacji, różne wynalazki z bardzo różnych dziedzin. No i około połowa zostało nagrodzonych, chyba 30-37 wynalazków zostało nagrodzonych na targach.
A ile było przedstawicieli z różnych krajów w sumie?
Ojku, nawet trudno w tej chwili powiedzieć, ale z kilkunastu krajów świata byli przedstawiciele.
Była także Belgia,
to są dość duże targi.
Ale to nie jest że jest to europejska tylko sfera,
nie,
tak?
Nie,
to
była z całego tam świata Tajlandia, były reprezentacje z Afryki, były reprezentacje z Bliskiego Wschodu, była oczywiście reprezentacja Europy, to jest Rosja, Niemcy, sporo krajów wystawiało swoje stoiska. No, chyba największym stoiskiem było jednak mimo wszystko stoisko polskie.
Może to, wystawców.
Może to oznacza, że Polacy jednak przodują w innowacjach, a nie tak jak wszędzie mówią, że 45. miejsce w Europie mamy.
Myślę, a jakie dziedziny cieszą się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia innowacyjne? Zauważyliście może, których dziedzin było najwięcej?
Jeżeli chodzi o Polskę, czy jeżeli chodzi
w ogóle o targi?
Myślę, że żywność. Najwięcej było żywność i kosmetyki. Było sporo serum na odmładzających, upiększających, było sporo nowych produktów żywnościowych, zdrowszych,
regeneracyjnych i tak dalej. Były nowe odmiany zbóż, nowe odmiany roślin opracowane w różnych instytutach. Myślę, że to było największe, a za chwilę później była właśnie medycyna, czyli nasza kategoria. Były tam maski do detekcji przyczyn chrapania. Były oprócz masek właśnie był nasz Hermes, była Matia, która jest dla osób niewidomych. Także medycyna jest jak najbardziej silnie rozwijaną działką innowacyjności.
Czy rzeczywiście są tutaj duże pieniądze do zdobycia, jeśli chodzi o ludzi, którzy chcą w tej dziedzinie coś innowacyjnego zrobić?
Myślę, że pieniądze w tej dziedzinie akurat są ogromne. Ogromne pieniądze do zdobycia, ale też ogromne pieniądze do wydania przed wejściem na rynek. Tak więc gra warta świeczki, ale żeby wejść, to trzeba mieć albo naprawdę potężną innowację, która może wstrząsnąć światem niejako, ewentualnie po prostu duży kapitał, który pozwala rozwijać własne projekty, mniej innowacyjne.
Jak wobec tego wasz projekt Hermes wypadł na tle tych innych? Kiedy widzieliście innych wystawców, kiedy oni oglądali waszego Hermesa, jakie te relacje były, jakie opinie, jakie wrażenia?
No, opinie jury były dla nas bardzo przychylne. Pytali o systemy zastosowane w tej przystawce. Jeden z jurorów, pan profesor, podszedł i po prostu spytał, czym to się różni od znanych z czasów I wojny światowej rowerów ręcznych, ale jednak po krótkiej, około 5-minutowej rozmowie, wytłumaczeniu wszystkich systemów, które są tam zastosowane, wszystkich komponentów, które zawiera ta przystawka, uznał, że jest to faktycznie projekt innowacyjny i przyznał nam wysokie noty.
Panie profesorze, do pana zapytam, jak to jest ze studentami Politechniki? Czy oni najczęściej garną się do projektów typu łazik marsjański, czy może samochód wyścigowy, a może właśnie takie projekty jak Hermes?
Muszę powiedzieć, że na naszym wydziale, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, studenci naprawdę ogarniają duży obszar różnych dziedzin. Tak jak pan powiedział, łazik, bolid, mamy trzy koła dotyczące tylko inżynierii biomedycznej. Jest to koło Hermes, które się zajmuje, powiedzmy, projektowaniem urządzeń dla osób niepełnosprawnych. Drugim to jest koło Biotik, które projektuje stricte konstrukcje medyczne. No i trzecie jest koło e-medycyny, które zajmuje się już informatyką medyczną, zastosowaniem tej informatyki w medycynie. No pojawia się jeszcze rozwiązania typu tunel sensoryczny dla dzieci autystycznych. Więc tych projektów jest sporo. Myślę, że najważniejszy jest pomysł, gdzie moglibyśmy pokazać, że jesteśmy w stanie rozwiązać problem, bo tych problemów szczególnie w życiu codziennym jest wiele, które trzeba rozwiązywać. Więc na wydziale staramy się szukać tych tematów. Jednym z tematów była właśnie propozycja, bo temat wyniknął z prostej rozmowy. Była osoba, która powiedziała, no fajnie by było, żebym miał sobie taką przystawkę do wózka, żebym mógł gdzieś tam pojechać. Mówi, ale no jest poza zasięgiem moim, bo kosztuje, mówi, prawie 20 parę tysięcy złotych. Mówi, no nie stać mi jest wydać takie pieniądze. Więc zaproponowaliśmy, że zrobimy. Spróbujemy zaprojektować, wymyśleć coś, co będzie zdecydowanie tańsze, co będzie pozwalało mu na wyjazd. No jak się okazało, no udało nam się zrealizowaliśmy ten pomysł. Ja bym powiedział, że jest to nasz sukces na 20-lecie koła, bo w tym roku obchodzimy 20-lecie koła, które powstało w 96 roku, więc no to taki mały prezent, mała niespodzianka na nasz jubileusz.
Który zresztą sami sobie sprokurowaliście.
Tak.
To teraz studentów zapytam dla odmiany, jak wobec tego w tym wszystkim się studiuje? Bo przyznam, że kiedy słucham was, tych wszystkich elementów, które wymieniacie, które trzeba ogarnąć w jakiś sposób, żeby od tego pomysłu dojść chociażby do takiej nagrody, a przecież jeszcze przed wami ten etap komercjalizacji całego przedsięwzięcia, to zastanawiam się, czy wy macie czas chodzić na zajęcia, takie stricte studenckie, na jakie normalnie przeciętny student chodzić powinien.
To znaczy tak, nie dalibyśmy rady tego zrobić tego projektu, gdybyśmy nie chodzili na zajęcia, tak, umówmy się. Wiedzę, którą zdobyliśmy, wiedzę potrzebną do stworzenia w ogóle takiej konstrukcji, zdobywa się właśnie na zajęciach, na takim wydziale mechanicznym, tak. Tu trzeba naprawdę przyznać wszemi wobec, niejako reklamę, niejako jakieś dobre słowo, tylko takie doświadczenie, no już prawie absolwentów, tak? Że po 5 latach studiów na Wydziale Mechanicznym naprawdę człowiek potrafi, taki student potrafi naprawdę, naprawdę wiele.
A ci, którzy dopiero zaczynają studia, oni też mają na przykład u was szansę na to, żeby przyjść z takim pomysłem i nawet, nie wiem, od pierwszego roku zacząć już coś w takim kierunku robić?
No my zaczęliśmy ten projekt rozwijać właśnie na pierwszym roku. Właśnie na pierwszym roku...
Końcówka pierwszego, początek drugiego roku. Mieliśmy wtedy jakąś tam już minimalną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia projektu. Wiadomo, doszkalaliśmy się cały czas, chodziliśmy właśnie na zajęcia. No też no, nie można powiedzieć, że projekt zawala studia, bo ja i Mateusz Darmofał, kierownik projektu, otrzymywaliśmy stypendium naukowe rektora dla najlepszych studentów. Więc da radę pogodzić zarówno naukę na wysokim poziomie, jak i budowanie projektu. No niestety koszty są zazwyczaj w życiu prywatnym, no bo poświęcamy dużo czasu. Bywało, że wychodziliśmy z Politechniki o godzinie 20, przychodząc tam o 8 rano. No niestety trzeba czasem poświęcić trochę swojego wolnego czasu poza studiami, żeby zbudować prototyp.
Złoty medal w kategorii Medicine Healthcare to dla projektu Hermes na targach w Brukseli. Do tego tematu i do rozmowy z naszymi gośćmi wrócimy za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W naszym studiu profesor Jarosław Sidun, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej i panowie Paweł Carewicz, Krzysztof Danowski i Gustaw Antypiuk. Złoty medal w kategorii Medicine Healthcare dla projektu Hermes, złoty medal w kategorii Young Investors dla Petrosa Psylosa, twórcy projektu Matia. Z takimi nagrodami wróciliście jako studenci Politechniki z Brukseli. Raz jeszcze gratulacje. Myślę, że powinniśmy naszym słuchaczom też przybliżyć samą ideę, ale też i może trochę elementów technicznych Hermesa, ale zacznijmy może od samej nazwy, bo oczywiście to, że Hermes to w mitologii greckiej bóg dróg podróżnych, kupców, pasterzy i tak dalej, to wszyscy niemalże wiemy, ale wy macie na to trochę inną teorię, tak?
To znaczy założenie było takie, żeby stworzyć nazwę, która będzie łatwo identyfikowalna z projektem, ale chcieliśmy wpleść w nią też pewne może takie studenckie szaleństwo, tak? Stąd Hermes tak naprawdę jest skrótem od nazwy hybrydowy, elektryczno-ręczno-mechaniczny eksperyment studencki.
Kto to wymyślił?
Cały zespół pracował nad tą nazwą. Oczywiście nazwa była gotowa, a skrót został dopracowany do nazwy początkowej.
Ale nazwa myślę, że jest o tyle fajna, że powszechnie znana z jednej strony, a z drugiej strony taka uniwersalna również międzynarodowo, prawda?
Tak, raczej nie mieli problemów ani jurorzy, ani wizytatorzy targów z odczytaniem i z wymówieniem nazwy. Myślę, że jest to nazwa bardzo medialna i bardzo łatwa do przyswojenia również dla zagranicznych inwestorów czy dla klientów.
To nazwijmy to teraz już konkretnie. Hybrydowa przystawka do napędu wózka osoby niepełnosprawnej. To jest właśnie to urządzenie, o którym już w kilku słowach wspomnieliśmy, a teraz powiedzmy, na czym polega wyjątkowość tego przedsięwzięcia? Bo przecież wiemy, że na przykład istnieją wózki elektryczne.
Tak, tylko osoba, z którą się konsultowaliśmy, niepełnosprawna, powiedziała, że to jest po prostu narzędzie. Te wózki jeżdżą 7 km na godzinę, bo jest przepis, że nie może poruszać się szybciej niż pieszy. A on sam nam wprost powiedział, że on chciałby jechać jak na rowerze, szybko zwiedzać miasto. Dlatego chcieliśmy stworzyć coś, co będzie właśnie rowerem, który może właśnie za miastem, jak się zmęczy, uruchomić napęd elektryczny, pojechać na wycieczkę rowerową, na przykład do Supraśla, jak mamy drogę rowerową. I taki był też zamysł pomysłu, że osoba właśnie stwierdziła, że ona chciałaby pojechać razem ze swoją całą rodziną na taką wycieczkę. I to był główny jakby idea leżąca u podstaw tego pomysłu, żeby stworzyć coś, co będzie jakby przełamywało tą barierę dla osoby niepełnosprawnej.
A przy okazji rozumiem, że ten wózek na co dzień na przykład używany w domu, jako zwykły wózek, tak, może nagle przeistoczyć się w coś, czym możemy sobie wyjechać na dłuższą wycieczkę.
Dokładnie taki był zamysł projektu. Możemy po prostu przypiąć Hermesa do konwencjonalnego wózka inwalidzkiego. Staraliśmy się uzyskać jak największą uniwersalność i stąd też my mamy wózek szpitalny składany. Kolega, który testował Hermesa podczas premiery, miał wózek aktywny, spawany specjalnie dla niego i bez problemu byliśmy w stanie dopasować Hermesa w ciągu kilku minut do jego konkretnego wózka. My i po podróży, na przykład do pracy, na uczelnię czy na zakupy, może po prostu zostawić Hermesa na parkingu rowerowym, wyjąć kluczyk ze stacyjki, przypiąć koło jak zwykły rower i dalej pojechać na samym wózku, jeżeli przestrzeń na przykład sklepu nie pozwala na poruszanie się razem z Hermesem. W dużych sklepach typu supermarkety możemy poruszać się wewnątrz budynku, ponieważ alejki są szerokie. Hermes posiada wsteczny bieg, także możemy uzyskać dosyć dużą zwrotność. Myślę, że w dużych powierzchniach nie ma problemu i możemy bez odczepiania Hermesa również poruszać się wewnątrz budynków.
Co sprawiało największy problem, jeśli chodzi o przejście od idei do konkretnych rozwiązań, czyli już gotowego tego napędu?
Dopracowanie koncepcji połączenia części ogólnodostępnych, handlowych, bo Hermes jest też hybrydą pod tym względem, że są to elementy wózka inwalidzkiego, są to elementy rowerowe i są to, można nawet powiedzieć, elementy motorowerowe, tak? Tak jak na przykład sam napęd silnikowy już, tak? Trzeba było naprawdę solidnie pomyśleć nad tym, jak to wszystko poskładać do kupy, żeby to ze sobą współpracowało tak, jak powinno.
A co na przykład z baterią? Bo wiem, że zawsze w takich technologiach to jest olbrzymi problem. Jak sprawić, żeby ta bateria była wydajna, żeby wystarczała na odpowiednio długi dystans?
Załatwiliśmy to w ten sposób, że jest to po prostu element handlowy. Nie jest to nasz projekt, tak? Bateria była dostosowana pod silnik, który jest w tym urządzeniu, dołączona razem z tym silnikiem. O tyle też jest dobre w tej konstrukcji to, że ona nie musi być specjalnie lekka. Nawet plusem jest to, że jest dociążone przednie koło, bo wtedy mamy zapewnioną lepszą trakcję, lepszą przyczepność całego urządzenia. Po prostu bateria wisi sobie nad kołem i dociąża całą konstrukcję.
No trzeba też dodać, że nie jest to bateria znana chociażby z samochodów. Jest to akumulator litowo-żelazowy, który wybraliśmy ze względu na właśnie bardzo długą żywotność. Do 1000 cykli ładowania taka bateria nie traci swoich właściwości. To znaczy, że przez kilka lat, myślę, nawet jeżeli pacjent ładowałby codziennie urządzenie, ta bateria zachowałaby swoje właściwości. Jest to bateria 48-woltowa, także nie jest konwencjonalna, a jest bardzo dobrze dopasowana do silnika i do systemu, który zastosowaliśmy.
Żeby uświadomić żywotność tej baterii, można to porównać do tego, że bez utraty jej właściwości można na tym sprzęcie objechać ziemię, bo to ma około 1000 cykli ładowania, nasz sprzęt ma zasięg około 40 km, czyli około 40 tysięcy kilometrów można takim sprzętem przejechać, no to jest mniej więcej tyle, ile wynosi długość równika.
Przyznam, że robi to wrażenie, wózek inwalidzki i 40 km zasięgu, to już jest naprawdę jak na potrzeby takiego urządzenia coś.
Trzeba też jasno powiedzieć, dlaczego zostało to zrobione w ten sposób. Nie jest to urządzenie, jak wielu ludzi myśli, dla wszystkich osób niepełnosprawnych. Nie ma czegoś takiego, kogoś takiego, jak uniwersalny niepełnosprawny. Każdy jest niepełnosprawny de facto w inny sposób. Są różne przyczyny tej niepełnosprawności, są różne skutki tej niepełnosprawności. Nasz sprzęt jest sprzętem dedykowanym dla ludzi, którzy albo prowadzili bardzo aktywne życie przed wypadkiem, który doprowadził ich do tej niepełnosprawności, albo chcą być właśnie takimi aktywnymi niepełnosprawnymi. To są ludzie, którym niepełnosprawność nie przeszkadza w dążeniu do czerpania jak najwięcej z życia, tak? Temu ten sprzęt ma takie założenia, temu ta przystawka pozwala na pokonywanie takich odległości, no z dużą prędkością. żeby właśnie nie tylko zapewniać tą taką lokomocję, ale też dawać przyjemność życia.
Musimy tu jeszcze powiedzieć, przepraszam, tak, że ta przystawka jest wyposażona również w system odzysku energii, który w trakcie jazdy ładuje akumulator, czyli ta żywotność akumulatora jest przedłużana już w trakcie jazdy podczas hamowania.
To tak jak w samochodach hybrydowych, tak?
Tak, dokładnie. To jest ten system, który ma za zadanie odzyskiwać energię podczas hamowania, doładowywać akumulator i przez to pozwalać na przejeżdżanie większych odległości przy jednym ładowaniu.
Rzeczywiście to pozwala, czy powinno na jeszcze większy zasięg. Dobrze, jest medal, jest konstrukcja, właściwie satysfakcja pełna, no ale teraz trzeba byłoby to jakoś, że tak powiem, zmonetyzować, jak to niektórzy nazywają, tak? Czyli zrobić z tego przedsięwzięcie, które pozwoli wam, jako konstruktorom, jako osobom, które poświęciły na budowanie tego urządzenia kilka ładnych lat, po prostu na tym zarabiać. Jest to możliwe?
Jest to możliwe. Po pierwsze, byliśmy na targach innowacji i wynalazczości w Katowicach, Interg 2016. Stamtąd też przywieźliśmy złoty medal. Tam był nasz pierwszy kontakt jakby poza Politechniką ze światem biznesu i ze światem inwestorów. Rozdaliśmy wizytówki. Pojawiły się pierwsze próby kontaktu inwestorów z nami, pierwsze rozmowy. Tutaj w Białymstoku również po premierze Hermesa, po całym medialnym zamieszaniu, które wywołała ta premiera, odezwało się do nas kilka firm, w których przeprowadzaliśmy rozmowy. Otrzymaliśmy wszyscy, cały zespół Hermesa otrzymał oferty pracy w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym i oprócz tej oferty pracy właśnie otrzymaliśmy ofertę komercjalizacji projektu.
Data niech padnie wobec tego, kiedy będzie można takie urządzenie nabyć. Macie taką jakąś perspektywę określoną?
Niestety, to określone? Jest bardzo długa droga, bo nawet jeżeli podpiszemy umowę o komercjalizacji, to musimy dostosować go do wszystkich przepisów, dyrektyw unijnych, norm produkcji. I to być może będzie wymagało zmiany czasami w konstrukcji. A jednocześnie chcemy zachować jakby zamysł Hermesa, że to nie ma być tylko narzędzie, ale coś dla człowieka, nie dla niepełnosprawnego, tylko realnej osoby. Ponieważ zauważyłem taką dosyć kwaśną miałem refleksję, patrząc na sprzęt dla niepełnosprawnych, że po prostu traktują to jako coś, co ma tylko i wyłącznie służyć, a nie także wyglądać, bo wiadomo, ludzie lubią, jak coś jest ładne. A po prostu jak się patrzy na obecne przystawki, to jest po prostu surowy wytwór.
Czyli chcecie dopracować ten produkt pod każdym względem i jeszcze na pewno trochę czasu upłynie, zanim na przykład w sklepach pojawią się te urządzenia.
Myślę, że trochę czasu upłynie, ale myślę też, że to, że on się pojawi kiedyś w sklepach, może niekoniecznie w Białymstoku, w sklepach stacjonarnych, ale na pewno w jakichś internetowych. Myślę, że do tego może dojść i jest to wielce prawdopodobne.
To przejdźmy jeszcze do tego drugiego projektu, który też został nagrodzony złotym medalem, Matia. To urządzenie, które otrzymało złoty medal w kategorii Young Investors, a otrzymał je Petros Psylos. Nie ma go niestety z nami dzisiaj. Pozdrawiamy serdecznie, jeśli nas słyszy. To może koledzy w jego imieniu opowiedzą nam, na czym ten projekt polega.
Projekt Matia jest to system wizyjny oparty na sztucznej inteligencji dla osób niewidomych. Jest to urządzenie wyposażone w dwie kamery rozpoznające otoczenie, analizujące je właśnie poprzez system sztucznej inteligencji, poprzez połączenie ze smartfonem i przez to z internetem i wydające komendy głosowe tego, co dzieje się przed kamerą. To znaczy potrafi rozpoznać chociażby osobę, potrafi rozpoznać kolor jej skóry, potrafi rozpoznać na przykład rysy. Jeżeli znajdzie podobne rysy, to znaczy, że jeżeli osoba niepełnosprawna spotka kogoś znanego, to na podstawie wyników internetowego wyszukiwania jest w stanie rozpoznać, jaka to jest osoba. Jest w stanie rozpoznać przeszkody, na przykład informuje zarówno po polsku, jak i po angielsku. Jest to też przygotowane na zagraniczną komercjalizację. Mówi, że przed tobą jest samochód, przed tobą jest jedna osoba, dwie osoby, przed tobą jest na przykład budynek, przed tobą są drzwi.
Takie swego rodzaju oczy.
Takie swego rodzaju oczy i tak też zostało to przedstawione na targach. Na plakacie widniało oko i pod spodem widniała właśnie Matia, że nowa wizja dla osób niewidomych.
Co z tym projektem wobec tego? Na jakim etapie on jest i czy też ma szansę na to, by być takim komercyjnym po prostu przydatnym urządzeniem.
Projekt zdecydowanie ma szansę, żeby być komercyjnym projektem, tylko podstawową barierą jest to, że osoby niewidome stanowią niewielki procent naszego społeczeństwa. Wbrew pozorom osoby, które są całkowicie niewidome, stanowią bardzo, bardzo niski odsetek naszej ludności, więc albo musiałoby być to sprzedawane bardzo szeroko na całym świecie, żeby odpowiednia ilość osób niewidomych była w stanie to kupić, albo po prostu cena tego urządzenia musiałaby być na tyle wysoka i dofinansowywana z fundacji, dofinansowywana z budżetu państwa, aby konstruktor i firma, którą założy, była w stanie utrzymać się na odpowiednim poziomie dochody.
Ale tego rodzaju technologie często są już planowane czy projektowane jako produkty globalne, więc kto wie, może właśnie to jest ta droga i może właśnie globalizacja jest w tym przypadku szansą dla tego projektu. Wrócimy do naszej rozmowy za chwilę.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Studenci Politechniki i sama uczelnia może pochwalić się nie lada osiągnięciami. Dzisiaj rozmawiamy o targach w Brukseli, z których przywieźliście 2 złote medale za projekt Matia i projekt Hermes. Powiedzcie wobec tego, jak w tej chwili jako studenci właściwie, którzy są już przed obroną swojej pracy, patrzycie na ten czas studiowania? Czy uczelnia to w tej chwili jest miejsce rzeczywiście do tego, żeby nie tylko się uczyć, ale też zwyczajnie za chwilę zdobyć zawód i znaleźć pracę? Bo w waszym przypadku tak przecież to wygląda, tak?
Jak najbardziej. Szczerze mówiąc, gdyby nie ten projekt, gdyby nie wsparcie dziekana, to nie wiem, jakby to wszystko się potoczyło. Nasza rozmowa kwalifikacyjna do obecnej pracy nie wyglądała, co mi możecie powiedzieć, tylko przyjechałem na Hermesie, powiedzieliśmy, że to my zrobiliśmy i praktycznie rozmowa zmieniła się na nie na czy, tylko na jakich warunkach was zatrudnię. Bo pokazaliśmy, potem się dowiedzieliśmy, że zobaczył, że my potrafimy coś sami zrobić, że nie będziemy wbijać gwoździ książką, tylko wiemy, jak używać tego młotka. Po prostu wiedział, że potrzebuje osób, które coś potrafią zrobić i my pokazaliśmy na to dowód. I gdyby nie właśnie zajęcia na uczelni, gdyby nie wsparcie dziekana, który właśnie dał nam dofinansowanie, który udzielił nam warsztatu, to byśmy nie stali na pewno w tym miejscu, w którym teraz stoimy.
Zapytam pana profesora Jarosława Siduna, jak to wygląda z pana punktu widzenia kadry, która spotyka takich ludzi na swojej drodze, ale też pewnie w jakimś stopniu próbuje kształtować ich podejście do studiowania i do tego takiego późniejszego zawodowego życia.
Tak, my obserwujemy studentów, obserwujemy, w jaki sposób oni podchodzą do swoich obowiązków, jakich jest nauka i widzimy, że są osoby aktywne, które chcą coś zrobić i to się promuje właśnie poprzez możliwość pracy w kołach naukowych. Dzięki temu oni mogą się rozwijać, pozyskiwać nową wiedzę. To, co uzyskali na zajęciach, co się dowiedzieli, doczytują tą wiedzę i budują swoje projekty. No nie powstałby Łazik Marsjański, nie powstałby Cerber, nie powstałyby pozostałe nasze pomysły, gdyby oni nie chcieli, nie wykazywali swojej aktywności, nie przekuwali tej wiedzy. No, z drugiej strony myślę tak, że też jest potrzebne na nasze wsparcie. My wspieramy ich w tych działaniach. Wydział Mechaniczny wspiera doinwestując działanie kół. Tu poszukujemy również inwestorów w postaci sponsorów, którzy by wspomogli te nasze wyjazdy. No myśmy mieli taki jeden wielki problem, bo zbudowanie łazika wymaga ogromnej wiedzy. Start w zawodach to jest to, w czym jest, można sprawdzić tą naszą wiedzę. Bolid to też jest zastosowanie wiedzy, którą zyskują studenci na zawodach. W przypadku inżynierii biomedycznej mieliśmy bardzo duży problem, bo nie ma zawodów, jak ja to mówię, wózków inwalidzkich, nie ma zawodów osób niepełnosprawnych w ściganiu się w różnych technologiach, więc szukaliśmy znalezienia, gdzie możemy się pokazać. Więc doszliśmy do wniosku, że nowe rozwiązania, innowacyjność, wykorzystanie wiedzy, którą studenci pokazują, może przynieść pewien sukces. I tak jak się okazuje, studenci inżynierii biomedycznej też potrafią super konstruować, potrafią te swoje pomysły przekuwać na praktykę.
A gdyby pan...
jest więcej.
A gdyby miał pan ocenić, jaki procent ludzi, którzy przychodzą studiować na Politechnice, na różnych wydziałach, to są ludzie, którzy przychodzą z taką świadomością, czy też może predyspozycjami do tego, żeby tworzyć. Nie tylko się uczyć, ale również tworzyć.
Ja bym powiedział, że to się w ostatnich latach bardzo zmienia. Wcześniej studia były jakby tym miejscem, gdzie się zdobywało wiedzę, żeby pójść dalej do firm, żeby zarabiać pieniądze, żeby utrzymać rodzinę, żeby przekuwać tą wiedzę w praktykę.
Droga była jasno określona. Najpierw się studiowało 5 lat, tak? A potem się myślało, gdzie się będzie pracować.
Się będzie pracować. Tak. A teraz studenci podchodzą inaczej. Teraz studenci studiują, niejednokrotnie już pracują i tą swoją wiedzę, którą uzyskują, przekuwają w pomysły, pokazując innym, że słuchajcie, my jesteśmy, potrafimy, chcemy coś zrobić. Bijcie się o nas. Pracodawcy, szukajcie nas, my jesteśmy dla was do wzięcia. Tylko spróbujcie odebrać nasze pomysły i projekty. Także to się zdecydowanie poprawia.
A jak sama kadra reaguje na takich ludzi i na ten proces, który się przecież odbywa, myślę, że od wielu lat, tej takiej aktywności studentów w dziedzinie tworzenia własnych projektów?
No na pewno kadra jest, bym powiedział, zadowolona i wspiera tych studentów, bo studenci przychodzą na konsultacje, dopytują się, nie każdy jest w każdej dziedzinie bardzo dobry i dopytują prowadzących, co mogliby zrobić, w jaki sposób zmienić pewne elementy, bo w tym naszym projekcie jest oprócz mechaniki, jest cała elektronika, więc potrzebna była konsultacja od strony elektronicznej. Mieliśmy problemy ze sterownikiem, który w pewnym momencie nam przestał działać, więc trzeba było rozwiązać ten problem. Potrzebna była wiedza elektroniczna, specjaliści. No i tutaj studenci kontaktowali się z ludźmi, z prowadzącymi, ze studentami i problem został rozwiązany.
Mam wrażenie.
Super narzędzie, wózek jeździ niespotykany, bo żadna przystawka nie porusza się do przodu, do tyłu, nie ma odzysku energii, więc to wszystko przekuło się na takie fajne rozwiązanie też.
A czy to nie jest tak, że nauka i wszelkiego rodzaju innowacyjność zaczyna być taka interdyscyplinarna, że nie da się już specjalnie robić rzeczy stricte mechanicznych, tylko i wyłącznie stricte elektronicznych, bo to wszystko gdzieś ze sobą zaczyna się coraz bardziej przenikać.
Ja bym powiedział, że wymusza na nas to dzisiejszy świat, dzisiejsza technologia. Żyjemy w technologii informacyjnej, smartfonów, tabletów, elektroniki i same elementy mechaniczne oczywiście są bardzo ważne, ale jak się spojrzy na nowoczesne samochody, to nie jest tylko mechaniczny pojazd, który był kiedyś, pierwszy Ford, który był typowo mechanicznym pojazdem, ale to jest potężna hybryda elektroniki i różnych innych rozwiązań. Także to tu nie można od tego uciekać, to musimy do tego coraz bardziej się zbliżać.
To na zakończenie jeszcze spójrzmy na tę ostatnią stronę, choć oczywiście wcale nie najmniej ważną, a może nawet jedną z najważniejszych całego przedsięwzięcia, bo gdzieś w tym wszystkim również jest tak zwany biznes. A więc firmy, które z jednej strony na pewno chętnie korzystałyby z innowacyjnych produktów, które by zwyczajnie byłyby biznesowym sukcesem, a z drugiej strony doświadczenia innych krajów pokazują, że jednak trzeba najpierw zainwestować. Jak to w przypadku nas tutaj wygląda?
Oczywiście. My też byśmy nie pojechali do Brukseli, nie przedstawilibyśmy naszych wynalazków ani w Katowicach, ani w Brukseli, żeby nie było tego dofinansowania z budżetu miasta na rozwój wynalazczości i nowych rozwiązań. Z drugiej strony nasz przejazd również sponsorowała firma Ilia, która zapewniła studentom nocleg i przelot do Brukseli z powrotem. Więc to są też wsparcie finansowe potrzebne, bo to, że my stworzymy projekt, że my go wykonamy, prototyp, to musimy też go zapromować. Promocja wymaga od nas również poszukiwania środków. Myślę, że jak ludzie zobaczą, że jest pomysł, jest projekt, jest działanie, to inwestorzy się znajdują. Chcą robić. Tutaj były dwie firmy, które chciały panów, chłopaków przejąć, więc no jedna wygrała w przetargu w tym wszystkim o nich, więc...
To się tak już odbywa, tak? Odbywają się przetargi swego rodzaju na te najlepsze produkty.
To może ja dodam też kilka słów. Właśnie Politechnika utworzyła nam logo naszego projektu. My sami już utworzyliśmy stronę na Facebooku, facebook.com projekt Hermes i powoli budujemy swoją markę, powoli budujemy jakąś tam grupę ludzi, która będzie na bieżąco odbierać wszystkie działania nasze, które się teraz dzieją i po na przykład otrzymaniu złotego medalu wstawiliśmy zdjęcie na stronę facebookową, oczywiście widział mechaniczny Politechnika Białostocka, udostępniła to zdjęcie i nagle okazuje się, że kilka tysięcy osób widziało to zdjęcie w ciągu dosłownie kilku godzin i w ten sposób myślę, że możemy też zbudować markę jeszcze zanim będziemy mieli tak naprawdę gotowy produkt, bo już wszyscy będą wiedzieć, że jest to projekt rozwijany przez Politechnikę, projekt zbudowany, skomercjalizowany i wypuszczony na rynek w danym czasie.
A wręcz nawet gotowy do tego, żeby na ten rynek trafić.
Dokładnie.
Gratulacje raz jeszcze. Te złote medale to jak się okazuje, tylko etap na drodze do takiego pełnego sukcesu. A wszystkim Państwu, jeśli macie ochotę poszukać i zobaczyć albo poczytać więcej na ten temat, to można oczywiście ich losy śledzić na Facebooku, jak mówili, ale też wystarczy w wyszukiwarkę wpisać, jak to było. Niech to sobie przypomnę. Hybrydowy elektryczno-ręczno-mechaniczny eksperyment studencki. W skrócie Hermes. I wtedy będzie wiadomo, o co chodzi. Bardzo panom dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moimi gośćmi byli pan Jarosław Sidun, Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej, Paweł Carewicz, Krzysztof Danowski i Gustaw Antypiuk, czyli zespół konstruktorów, choć jeszcze niepełny tutaj w naszym studiu, tak?
Tak. Połowa.
Życzę wobec tego, aby udało się jak najszybciej przyjść do nas do studia i powiedzieć nam, zarobiliśmy na Hermesie pierwszy milion.
Obiecujemy przyjść i powiedzieć, że zarobiliśmy właśnie pierwszy milion na Hermesie.
Trzymamy za słowo.